Andrzej Sapkowski. Wieża Jaskółki. Taśma szósta, ścieżka pierwsza. Wsadzili go na konia, kazali jechać. Kilka godzin. Potem był fort z palisadą i wieżą. Podwórzec pełen butnego, hałaśliwego, obwieszonego bronią żołdactwa. I izba. W izbie trzech ludzi. Dowódca i dwóch podwładnych. A zrazu było widać. Dowódca nieduży, czarniawy, bogato odziany, był stateczny w mowie i nad podziw grzeczny. Nyklar aż gębę rozdziawił, gdy usłyszał, że przeprasza się go za kłopot i niewygody, tudzież upewnia, że nie będzie mu krzywdy. Ale nie dał się nabrać. Ci ludzie za bardzo przypominali mu Bonarta. Skojarzenie okazało się zadziwiająco trafne. Właśnie Bonart ich interesował. Nyklar mógł się tego spodziewać, bo przecież to jego własny jęzor wpędził go w tę kabałę. Wezwany zaczął opowiadać. Upomniano go, by mówił prawdę, by nie ubarwiał. Upomniano grzecznie, ale surowo i dobitnie. A ten, który upominał, ten bogato odziany, cały czas bawił się okutą pletnią, a oczy miał paskudne i złe. Nyklar, syn trumniarza z osady Zazdrość, opowiedział prawdę. Całą prawdę i tylko prawdę. O tym, jak to w dniu 9 września rankiem w osadzie Zazdrość Bonart, łowca nagród, wyrżnął w pień bandę szczurów, darowując życie tylko jednej rozbójniczce, najmłodszej, tej, którą nazywano Falką. Opowiedział, jak cała Zazdrość się zbiegła, by patrzeć, jak Bonart będzie pojmaną sprawiał i kaźnił. Ale zawiedli srodze się ludziska, bo Bonhart, o dziwo, Falki nie utrupił, nie torturował nawet. Nie uczynił jej nic nad to, co zwykły chłop czyni żonie w sobotę wieczorem wracając z oberży. Pat. Zwyczajnie skopał, w papę strzelił kilka razy i więcej nic. Bogato odziany panek z pletnią milczał, a Nyklar opowiedział, jak później Bonhart na oczach Falki urzynał po zabijanym szczurom głowy i jak z tych głów, niczym rodzynki z ciasta, wyskubywał złote kolczyki z kamykami. Jak Falka, patrząc na to, darła się i żygała, przywiązana do koniowiązu. Opowiedział, jak potem Bonhart zapiął Falce na szyi obroże, jak suce, jak zawlógł za te obroże do zajazdu pod głową chimery. A potem, gadał chłopak co i rusz, oblizując wargi, jegomość pan Bonhart piwa zaordynował, bo spocił się okrutnie i w gardle mu zaschło. Potem zaś zakrzyknął, że chętka go bierze, by kogoś obdarować dobrym koniem i całymi 5 florenami gotowizny. Tak właśnie rzekł, tymi właśnie słowy. To jam się zgłosił od razu, nie czekając, aż kto inny mnie ubiegnie, bom okrutnie chciał konia mieć i trochę grosza własnego. Ojciec nie dają nic, cięgiem przepijają, co na trumnach zarobią. A zgłosiłem się tedy i pytam, który ten koń? Pewnikiem jeden z tych szczurowych. Mogesz wziąć? A jegomość pan Bonhart popatrzył, aż ciarki mnie przeszły i rzecze, pry, że wziąć to ino mogę kopa wżyć, a na insze rzeczy trza zapracować. A co było czynić? Kobyłka u płota jako w przysłowiu, tak i naprawdę, bo szczurze konie u koniowiązu stały. Osobliwie ta kara Falki klacz. Piękności rzadkiej koń. No tam się skłonił i pytam, co czynić przyjdzie, by zapracować. A pan Bonhart, że do Clermont trzeba jechać, po drodze do Fano wstępując, na koniu, co go sobie wybiorę. Musiał widzieć, że mi się oko do onej kary i kobyłki świeci, ale mi tej rychtyk zakazał brać. A tam sobie wybrał kasztankę z białą łysinką. Mniej o końskich maściach. Upomniał sucho Stefan Szkelen. Więcej o konkretach. Gadaj, co ci Bonhart zlecił. Jegomość pan Bonhart pisania napisał, schować kazał dobrze. Do Fano i Clermont zlecił jechać, tamuj wskazanym osobom pisania do rąk własnych oddać. Listy. Co w nich było? A mnie skąd to znać, panie złoty, z czytaniem u mnie nie szybko. A to i zapieczętowane były listy pana Bonhartowym sygnetem. Ale do kogo listy były, pamiętasz? A jak, żeby pamiętam? Pan Bonhart z 10 razy powtarzać kazał, bym nie zapomniał. Dotarłem bez błądzenia, dokąd trzeba. Komu trzeba pisania oddałem do własnych rąk. Owi chwalili mnie, żem łebski parob, a ów wielmożny pan kupiec nawet denara dał.
Komu listy przekazałeś?
Gadajże składniej. Pierwsze pisanie było do mistrza Eszterházyego, miecznika i płatnerza z Fano. Drugie zaś do wielmożnego Huvena Ghela, kupca z Clermont.
Listy przy tobie może otwierali? Może który co rzekł czytając.
Wytęż pamięć, chłopie. Kiedy nie pomnę, nie uważałem tegdy, a i teraz pamiętać się jakoś nie chcę.
Mun, Ola. Szkelen skinął na adiutantów, wcale nie podnosząc głosu.
Wziąć chama na podwórze, spuścić portki, wyliczyć 30 odlewanych na hajów.
Pamiętam,
wrzasnął chłopak.
Wspomniałem zaraz.
Na pamięć, wyszczerzył zęby puszczyk. Nie masz to jak orzechy z miodem albo na hajka nad dupą.
Gadaj.
Gdy w Clermont pan kupiec Hovenagel pisanie czytał, to był tam mój inny jeszcze jegomość, mały taki istny niziołek. Pan Hovenagel do onego rzekł, rzekł, że właśnie mu piszą, że tu wnet może być taka w szwalni heca, jakiej świat nie widział. Tak powiedział.
Nie zmyślasz?
Na matki mej mogiłę się klnę. Nie każecież mnie bić, panie złoty, pomiłujcie.
No, podnieś się, nie śnij butów. Naści tu denara.
Stokrotne dzięki, łaskawco.
Mówiłem, nie śnij mi butów.
Ola Mun, wy pojmujecie coś z tego? Co ma wspólnego szwalnia?
Szczwalnia, powiedział nagle Boreas Mun.
Nie szwalnia, ale szczwalnia.
Ano, krzyknął chłopak. Tak rzekł, jakbyście byli przy tym, panie złoty.
Szczwalnia i heca, Ola Harsheim uderzył pięścią o pięść. Umówiony szyfr, ale nie nadto wymyślny.
Łatwy. Heca, szczucie to ostrzeżenie przed pościgiem albo obławą.
Bonhart ostrzegł ich, by umykali.
Ale przed kim? Przed nami?
Kto wie, powiedział w zamyśleniu puszczyk, kto wie. Trzeba będzie posłać ludzi do Clermont i do Fano też. Zajmiesz się tym.
Ola, przydzielisz zadania grupom.
Słuchaj no, chłopie. Na rozkaz, panie złoty.
Gdy odjeżdżałeś z zazdrości z listami Bonarta, a on tam, jak rozumiem, nadal był, sposobił się do drogi? A spieszył, mówił może, dokąd zmierza?
Nie mówił. A i do drogi nijak mu było się sposobić.
Przy odzienie, co miał krwią okrutnie pobryzgane, prać i czyścić sobie kazał. Wtedy sam w koszuli i gaciach jeno chodził, ale z mieczem przypasanym. Wżdy myślę, że spieszył. Przecie szczurów pobił i głowy im urzezał dla nagrody. Mus mu było jechać i się o nią upomnieć. A i tę falkę też przecie po to ujął, by żywcem komuś dostarczyć. Taka przecie jego profesja, nie?
Ta falka. Przyjrzałeś się jej dobrze?
A czego rechoczesz, durniu?
Oj, panie złoty, czy ja się jej przyjrzał? Jeszcze jak, z detalami.
Rozbieraj się, powtórzył Bonhart. A w jego głosie było coś takiego, że Ciri skuliła się odruchowo. Ale bunt natychmiast wziął górę.
Nie.
Nie zobaczyła pięści. Nawet nie złowiła okiem jego ruchu. W oczach błysnęło, ziemia zakołysała się, uciekła spod nóg i nagle boleśnie łupnęła w biodro. Policzek i ucho paliły jak ogniem. Zrozumiała, że uderzył nie kułakiem, lecz wierzchem otwartej dłoni. Stanął nad nią, przysunął do twarzy zaciśniętą pięść. Widziała ciężki sygnet w kształcie trupiej główki, który przed chwilą uciął ją w twarz jak szerszeń. Jesteś mi dłużna jeden przedni ząb, powiedział lodowato. Dlatego następnym razem, gdy usłyszę od ciebie słowo nie, wybiję ci od razu dwa. Rozbieraj się. Wstała chwiejnie, trzęsącymi się rękoma zaczęła rozpinać klamry i guziki. Obecni w oberży pod głową chimery osadnicy zaszemrali, zachrząkali, wybałuszyli oczy. Właścicielka zajazdu, wdowa Gulue, schyliła się pod kontuar, udając, że czegoś tam szuka. Ściągaj z siebie wszystko. Do ostatniej szmatki. Ich tu nie ma, myślała, rozbierając się i tempo patrząc w podłogę. Nikogo tu nie ma. I mnie też tu nie ma.
Stań w rozkroku.
W ogóle mnie tu nie ma. To, co się zaraz stanie, w ogóle mnie nie dotyczy. Ani trochę. W ogóle. Bonhart zaśmiał się.
Ty, zdaje mi się, pochlebiasz sobie zbytnio. Muszę rozwiać te mrzonki.
Rozbieram cię, idiotko, by sprawdzić, czyś nie ukryła na sobie magicznych sigli, heksów albo amuletów. Nie po to, by radować oczy twą pożałowania godną golizną. Nie wyobrażaj sobie, diabeł wie czego. Jesteś chudym, płaskim jak decha niedorostkiem. Na domiar złego, brzydkim jak 37 nieszczęść. Wierę, gdyby nawet bardzo mnie sparło, wolałbym wychędożyć indyka. Zbliżył się, rozrzucił jej odzież czubkiem buta, otaksował wzrokiem. Mówiłem wszystko. Kolczyki, pierścionki, naszyjnik, bransoletka. Skrzętnie pozbierał jej biżuterię. Kopnięciami odrzucił w kąt kubraczek z kołnierzem z niebieskiego lisa, rękawiczki, kolorowe chustki i pasek ze srebrnych łańcuszków. Nie będziesz paradować jak papuga albo półelfka z Zamtuza. Wreszcie szmatek możesz się ubrać. A wy czego się gapicie? Gule, przynieś jakiejś strawy, bom zgłodniał. A ty, brzuchaty, sprawdź, co z moim odzieniem.
Jam jest tutejszym Eldormanem.
Dobrze się składa, wycedził Bonard, a pod jego spojrzeniem Eldorman zazdrości, zdawałoby się, zaczął chudnąć. Gdyby coś zniszczono w praniu, jako osobę urzędową pociągnę cię do konsekwencji.
Jazda do pralni,
a wy reszta też precz stąd. A ty, chłystku, czego tu jeszcze stoisz? Listy masz, koń osiedłany, ruszaj. Na gościniec i w galop. I pamiętaj, skrewisz, listy zgubisz lub adresy poplączesz, odnajdę cię i tak oszelmuję, że matka rodzona nie pozna.
Już pędzę, panie złoty, już pędzę.
Tego dnia, Ciri zacisnęła usta, bił mnie jeszcze dwa razy, pięścią i harapem. Potem mu się odechciało. Siedział tylko i gapił się na mnie bez słowa. Oczy miał takie rybie jakieś. Bez brwi, bez rzęs. Takie wodniste kulki, w każdej zatopione czarne jądro. Wpijał we mnie te oczy i milczał. Przeraził mnie tym bardziej niż biciem. Nie wiedziałem, co kombinuje. Wysogota milczał. Po izbie biegały myszy. Wciąż pytał, kim jestem. Ale ja milczałam. Jak wtedy, gdy na pustyni Korat schwytali mnie łapacze, tak i teraz uciekłam głęboko w siebie. Tak do środka, jeśli wiesz, co mam na myśli. Łapacze wtedy mówili, że jestem kukła. I ja byłam taką kukłą z drewna, nieczułą i martwą. Na wszystko, co z tą kukłą robiono, patrzyłam jakoś tak z góry. Co z tego, że biją, co z tego, że kopią, że zakładają na szyję obroże jak psu. To przecież nie ja. Mnie tu w ogóle nie ma. Rozumiesz?
Rozumiem, kiwnął głową Wysogota. Rozumiem, Ciri.
W ten czas, proszę Wysokiego Trybunału, przyszła kolej na nas, na naszą grupę. Komendę nad nami objął Neratinczeka. Przydzielili nam też Boreasa Moona, tropiciela. Boreas Moon, wielmożny trybunale, rybę we wodzie, mówią, potrafił wytropić. Taki był. Opowiadają, że razu pewnego Boreas Moon... Świadek zechce powstrzymać się od dygresji. Słucham? A, tak, pojmuję. Znaczy się, kazali nam wówczas, co koń wyskoczy, lecieć do Fano. Było to 16 września rankiem.
Neratinczeka i Boreas Moon jechali przodem. Za nimi bok w bok... Kabernik Turin i Cyprian Fripp młodszy. Dalej Kenna Selborn i Chloe Stitz. A na końcu Andreas Wierny i Deje Vargas. Dwaj ostatni śpiewali modną ostatnio żołnierską piosenkę sponsorowaną i lansowaną przez Ministerstwo Wojny. Nawet pośród żołnierskich piosenek ta wyróżniała się przeraźliwą nędzą rymów i rozbrajającym brakiem poszanowania dla zasad gramatyki. Nosiła tytuł Na wojence, albowiem wszystkie zwrotki, a było ich ponad 40, zaczynały się od tych właśnie słów. Na wojence bywa różnie, raz ktoś komuś głowę urżnie, a raz znów dadzą znać o zmierzchu, że ktoś flaki ma na wierzchu. Kenna cicho pogwizdywała do taktu. Była zadowolona, że została wśród znajomych, dobrze poznanych podczas długiej podróży z Etoli do Rokain. Po rozmowie z Puszczykiem spodziewała się raczej przydziału przypadkowego, jakiejś doczepki do grupy złożonej z ludzi Bridgina i Hasheima. Do takiej grupy przydzielono Tilly Crate, ale elf znał większość swych nowych towarzyszy
a oni znali jego. Jechali stępa, choć Dakr Silifant przykazał gnać, co koń wyskoczył. Ale oni byli zawodowcami. Pogalopowali, wzbijając kurz, póki widziano ich z fortu. Potem zwolnili. Zajeżdżanie koni i wariacki cwał dobre są dla smarkaczy i amatorów. Na pośpiech, wiadomo, sprawdza się ino przy łapaniu pcheł. Kloesztic, zawodowa złodziejka z Imlak, opowiadała Kenie o swej dawnej współpracy z koronerem Stefanem Szkelenem. Kabernik Turin i Fryp młodszy wstrzymywali konie, przysłuchiwali się, oglądając często. Znam go dobrze. Kilka razy służyłam już pod nim. Chloe zająknęła się lekko, połapawszy się w dwuznacznym charakterze wypowiedzi, ale natychmiast roześmiała się swobodnie i niefrasobliwie. Pod jego komendą też służyłam, parsknęła. Nie, Kena, nie lękaj się. Z tym nie mam usu u puszczyka. Nie narzucał się, to ja sama wtedy okazji szukałam i znalazłam. A dla jasności rzeknę, nie da rady taką modą załatwić sobie u niego protekcji. Nie planuję niczego w tym guście, wydała wargi Kina, wyzywająco patrząc na obleśne uśmiechy Turenta i Fripa. Okazji szukała nie będę, alem się też i wcale nie zlękła. Ja nie dam przestraszyć się byle czym, a już z pewnością nie kuśką. Wy o niczym innym nie umiecie gadać, stwierdził Boreas Moon, zatrzymując bułanego ogiera i czekając, aż Kena i Chloe się z nim zrównają. A tu nie na kuśki wojować się będzie, moje panie, podjął, kontynuując jazdę obok dziewczyn. Bonhart, kto go zna, mało ma w mieczu sobie równych. Radbym, gdyby się pokazało, że nie ma między nim a panem Skelenem zwady ni wróżdy. Gdyby się wszystko po kościach rozlazło. A ja nie chwytam tego rozumem, przyznał się z tyłu Andrzej Wierny. Podobnie z czarownika jakiegoś mieliśmy tropić, potemu przecie nam czujną dali. Celborn, Kennę tu obecną. Teraz zaś o jakimś Bonharcie się mówi, o jakiejś dziewczynie. Bonhart, łowca nagród, odchrząknął Boreas Moon. Miał z panem Skelenem umowę. I skrewił. Choć przyobiecał panu Skelenowi, że ową dziewczynę ubije, przy życiu ją ostawił. Bo mu pewnie ktoś inszy większe pieniądze za żywą dawał, niźli puszczyk za martwą, wzruszyła ramionami Kloesztic. Tacy oni są, ci łowcy nagród. Honoru u nich nie szukaj. Bonhart był inny, zaprzeczył, oglądając się Fryp młodszy. Bonhart z raz danego słowa nie kłamał. Tym jest rzecz dziwniejsza, że nagle zaczął. A dlaczego niby, spytała Kenna, ta dziewka taka ważna, ta, co miała być zabita, a nie jest zabita. A nam co do tego, skrzywił się Boreas Moon. My mamy rozkazy, a pan Skelen w prawie jest swego dochodzić. Miał Bonhart falkę zaciukać. Nie zaciukał. Prawo pana Skelena jest zażądać, by mu z tego zdał sprawę. Ów Bonhart, powtórzyła z przekonaniem Kloesztic, zamiaruje za żywą wziąć większe pieniądze niż za martwą. Ot cała tajemnica. Pan koroner, powiedział Boreas Moon, też zrazu tak myślał, że Bonhart jednemu baronowi z Geso, co się na bandę szczurów okrutnie zawziął, żywą falkę przyobiecał. Gwoli poswawolenia i umęczenia powolnego. Ale pokazało się, że to nieprawda. Nie wiada, dla kogo Bonhart żywą falkę chowa. Na pewno nie dla owego barona. Panie Bonhart! Gruby Eldorman zazdrości wtoczył się do zajazdu, sapiąc i dysząc. Panie Bonhart, zbrojni w osadzie na koniach jadą!
Też mi sensacja. Bonhart wytarł talerz chlebem. Byłoby się czemu dziwować, gdyby jechali, dajmy na to, na małpach. Ilu?
Czterech.
A odzienie moje gdzie?
Ledwo co wyprane, nie wyschło.
Niech was zaraza, przyjdzie gości w gaciach powitać. Ale po prawdzie, jacy goście takie i powitanie.
Poprawił zapięty na bieliźnie pas z mieczem, wetknął troczki od kalesonów w cholewy butów, szarpnął za łańcuch przytwierdzony do obroży Cili. Na nogi, szczurzyco! Gdy wyprowadził ją na ganek, czwórka konnych już zbliżała się do zajazdu. Widać było, że mieli za sobą długą drogę przez bezdroża i niepogody. Odzienie, uprząż i konie upstrzone były ze skorupiałym kurzem i błotem. Było ich czterech, ale prowadzili luzaka. Na widok luzaka Ciri poczuła, że robi się jej nagle gorąco, choć dzień był bardzo chłodny. Była to jej własna dereszka, wciąż nosząca jej własny rząd i siodło. I naczółek, podarunek od Misle. Konni należeli do tych, którzy zabili Hotsporna. Zatrzymali się przed oberżą. Jeden, zapewne przywódca, podjechał bliżej i skłonił się Bonhartowi ku nim kołpakiem. Był smagły i nosił czarny wąsik, wyglądający jak nakreślona węglem kreska nad górną wargą. Górna warga, zauważyła Ciri, kurczyła mu się co jakiś czas. Tik powodował, że typ stale wyglądał na rozwścieczonego. A może i był wściekły. Czołem, panie Bonhart.
Czołem, panie Imbra.
A czołem wać panom. Bonhart, nie spiesząc się, zaczepił łańcuch Ciri o hak na słupie. Wybaczcie, żem winek z pryma blach, alem się nie spodziewał.
Daleka droga za wami, oj daleka. Z Geso aż tu, do Ebbing was przygnało. A jak, szanowny baron, zdrufli?
Jako ogóreczek, odrzekł obojętnie smagły, znowu kurcząc górną wargę. Ale nie ma co czasu na gadki trawić, pilno nam.
Ja, Bonhart podciągnął pas i gacie, wcale was nie zatrzymuję.
Doszła nas wieść, żeś szczurów pobił.
Prawda jest.
I zgodnie z obietnicą baronowi daną, smagły nadal udawał, że nie widzi Ciri na ganku, falkę żywą wziąłeś.
I to też prawdą mi się widzi.
Poszczęściło ci się tedy tam, gdzie nam się nie powiodło. Smagły spojrzał na dereszkę. Dobra, zabierzem dziewkę i jedziem do dom. Rupert, Stavro, zabierzcie ją.
Wolnego Imbra, uniósł dłoń Bonhart. Nikogo nie zabierzecie. A to z tej prostej przyczyny, że wam nie dam. Rozmyśliłem się. Zostawię tę dziewczynę sobie. Do mego własnego użytku.
Nazwany Imbrą Smagły pochylił się w kulbace, harknął i splunął imponująco daleko. Niemal na schody ganku. Przecie panu baronowi obiecałeś.
Obiecałem, alem się rozmyślił.
Co? Czy ja dobrze słyszę?
Jak ty słyszysz, Imbra, nie mój to frasunek.
3 dni na zamku goszczony byłeś. Zadawane panu baronowi obietnice. 3 dni piłeś i żarłeś. Najlepsze wina z piwniczki, pawie pieczone, sarninę, pasztety, karasie w śmietanie. 3 noce jak król w puchach spałeś. A teraz żeś się rozmyślił, tak?
Bonhart milczał, zachowując obojętny i znudzony wyraz twarzy.
Imbra zacisnął zęby, by stłumić drganie wargi.
A wiesz ty, Bonhart, że my możemy szczurzycę siłą ci odjąć?
Twarz Bonharta, do tej pory znudzona i rozbawiona, stężała momentalnie.
Spróbujcie. Was 4, ja 1. I do tego w gaciach. Ale ja na takich zasrańców portek nie muszę odziewać.
Imbra znowu splunął, szarpnął wodze, obrócił konia.
Tfu, Bonhart, co się z tobą porobiło? Zawsześ tym słynął, żeś solidny był. Prawy zawodowiec, żeś słowa danego niezawodnie dotrzymywał. A nie wychodzi, że twoje słowo mniej gówna warte. A że po słowie człowieka się ocenia, wtedy wychodzi, żeś ty...
Jeśli już o słowach mowa, przerwał zimno Bonhart, opierając dłonie na sprzątce pasa, to bacz, Imbra, by ci się wypadkiem w trakcie gadania zbyt grube nie wypsło. Bo może boleć, gdy ci je będę na powrót w grdykę wtłaczał.
Śmiały jesteś na 4, a starczy ci na 14 śmiałości? Bo ci zaręczyć mogę, że baron Kazadei z niewagi płazem nie puści.
Powiedziałbym, co ja robię sobie z barona twego, ale od tłum się zbiega, a w nim niewiasty są i dzieci. Wtedy powiem ci tylko, że ja za jakieś 10 dni w Claremont stanę. Kto chce praw dochodzić, z niewagi mścić albo falkę mi odebrać, niechaj do Claremont przybywa. Ja tam przybędę.
A będę tam czekał. A teraz wynoście się stąd.
Bali się go. Potwornie się go bali. No, czułam bijący od nich strach.
Kelpi zarżała głośno, szarpnęła łbem.
Było ich 4. Uzbrojonych po zęby. A on jeden w pocerowanych kalesonach i wystrzępionej koszulinie z przykrótkimi rękawami. Byłby śmieszny, gdyby nie był straszny.
Wysogota milczał, mrużąc załzawione od wiatru oczy.
Stali na wzniesieniu, górującym nad bagnami Pereplutu. niedaleko od miejsca, gdzie 2 tygodnie temu starzec znalazł Ciri. Wiatr kładł trzciny, marszczył wodę na rozlewiskach rzeki. Jeden z tych czterech, podjęła Ciri, pozwalając klaczy wejść w wodę i pić, miał taką małą kuszę u siodła. Ręka mu się w stronę tej kuszy wyciągała. Niemal słyszałam jego myśli, czułam jego przerażenie. Czy zdążę napiąć, strzelić i co będzie, jeśli chybię? Bonhart też widział tę kuszę i tę rękę. Też słyszał te myśli, pewna jestem. I pewna jestem, że ten jeździec nie zdążyłby napiąć kuszy. Kelpi uniosła łeb, zaparskała, zadzwoniła kółkami mundsztuka. Coraz lepiej rozumiałam, w czyje ręce wpadłam. Ciągle nie rozumiałam jednak jego motywów. Słyszałam ich rozmowę, pamiętałam, co wcześniej mówił Hotsporn. Ten cały baron Kazadei chciał mnie żywą i Bonhart mu to obiecał. A potem się rozmyślił. Dlaczego? Czy chciał wydać komuś, kto zapłaci więcej? Czy niewiadomym sposobem rozpoznał, kim naprawdę jestem i zamierzał wydać Nilfgaardczykom? Odjechaliśmy z tej osady przed wieczorem. Pozwolił mi jechać na kelpi, ale ręce mi skrępował i cały czas trzymał za łańcuch przy obroży. Cały czas. A jechaliśmy nie zatrzymując się prawie. Calutką dzień i calutki noc. Myślałam, że umrę z wycieńczenia, a po nim w ogóle nie było zmęczenia widać. To nie człowiek, to wcielony diabeł. Dokąd cię zawiózł? Do mieściny, która nazywała się Fano. Gdyśmy wjechali do Fano, wielmożny trybunale, mrok już był, ćma choć oko wykol, niby dopiero 16 września, ale dzień pochmurny i zimny jak diabli. Rzekłbyś listopad. Długo szukać warsztatu płatnerza nie musieliśmy, bo największe to obejście w całym miasteczku. A do tego dzwon młotów kujących żelazo nieprzerwanie szedł stamtąd. Neratin czeka... Próżno, pan pisarz to imię zapisuje, bo nie pamiętam, czy mówiłam o tym, ale Neratin nie żyje już. Zabili go we wsi zwanej Goworożec. Proszę nie pouczać protokolanta, proszę kontynuować zeznania. Neratin do wrót zakołatał. Grzecznie rzekł, kto my i z czym. Grzecznie posłuchania prosił. Wpuścili. Warsztat miecznika piękną był budowlą. Wręcz warownia to była. Palisada z sosnowych tramów, wieżyczki z dębowej klepki, wewnątrz na ścianach gładzony modrzew. Sądu nie interesują szczegóły architektury, świadek zechce przejść do rzeczy. Przedtem zaś proszę powtórzyć do protokołu nazwisko miecznika. Eszterházy, wielmożny trybunale. Eszterházy z Fano. Miecznik Eszterházy długo patrzył na Boreasza Muna, nie spiesząc się z odpowiedzią na zadane pytanie. A może Bonhart tu był, powiedział wreszcie, bawiąc się zawieszoną na szyi kościaną gwizdawką. A może go tu nie było. Kto wie, tutaj, moi państwo, mamy warsztat produkujący miecze. Na wszelkie pytania dotyczące mieczów odpowiemy chętnie, szybko, płynnie i wyczerpująco. Ale nie widzę powodu, by odpowiadać na pytania dotyczące naszych gości i klientów. Kenna wyciągnęła z rękawa chustkę, udała, że wyciera nos. Powód może się znaleźć, powiedział Neratinczeka. Możecie go znaleźć wy, panie Eszterházy. Mogę ja. Zechcecie wybrać? Pomimo pozorów zniewieściałości, twarz Neratina potrafiła być twarda, a głos złowróżbny. Ale miecznik tylko parsknął, bawiąc się gwizdawką. Wybrać między przekupstwem a groźbą? Nie zechcę. Jedno i drugie uważam za warte wyłącznie plunięcia. Wieża jaskółki. Taśma 6, koniec ścieżki 1.